połączyłem się teraz z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Ksiądz profesor w Toruniu, można powiedzieć niedaleko, bo też zaczyna się szkoła Jana Pawła II. Uczymy się, zgłębiamy depozyt. Za to też nam był wdzięczny kardynał Grocholewski, bo o tym mówił do rodziny Radia Maria 2 lata temu na pielgrzymce, że ten depozyt niesiemy, jak tak mówił, za co nas ceni, za to prawdę i dobro, za respekt chrześcijańskich korzeni, za te wartości duchowe, rodzinę, prawo do życia, za to, że nie tylko kultywujemy, ale staramy się żyć, staramy się propagować nauczanie świętego Jana Pawła II. Księdza profesora, refleksja o wielkim Polaku, wielkim człowieku Kościoła.
To jest bardzo trudno powiedzieć coś o tak wielkiej postaci, tak zasłużonej dla życia Kościoła. Sama biografia księdza kardynała jest biografią absolutnie niezwykłą. Człowiek, który z małej wielkopolskiej miejscowości trafia po studiach w niższym i wyższym seminarium duchownym, trafia do Rzymu na studia i robi tam, mówiąc językiem takim świeckim, cywilnym, robi zawrotną karierę, dlatego że przecież zdobywa najwyższe urzędy watykańskie, zdobywa ogromne godności, ale trzeba spojrzeć na to wszystko jako właśnie na służbę Bogu i Kościołowi. To był człowiek ogromnej służby. Można powiedzieć, że służył Kościołowi poprzez bezpośrednią posługę trzem papieżom i to jest też rzecz bardzo charakterystyczna, bo był to czas przecież bardzo burzliwy przeprowadzania Kościoła poprzez te meandry wynikające z Soboru Watykańskiego II. Ojciec przed chwilą wspomniał o właśnie tym zaangażowaniu księdza kardynała w, powiedzmy, no, w całe dziedzictwo, które tworzy się i stworzyło się w Toruniu. No, warto wspomnieć o tym, mogę powiedzieć to tak bardzo osobiście, że pamiętam kiedyś taką osobistą rozmowę z księdzem kardynałem w Poznaniu, kiedy on bardzo wyraźnie cieszył się, że będzie miał okazję, to było jeszcze przed poświęceniem świątyni, sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, ale bardzo przeżywał to, że będzie mógł właśnie święcić tę świątynię, święcić to sanktuarium. Mówił też właśnie o swoim zaangażowaniu w szkołę, o tym, jak bardzo docenia to, że właśnie ta szkoła jest, że ona funkcjonuje, że prowadzi takie, a nie inne właśnie badania. Zresztą wiemy doskonale, to najlepiej może potwierdzić ojciec rektor, że ksiądz kardynał był niezwykle zaangażowany, no chociażby w organizację corocznych kongresów. Fragment homilii, która była przed chwilą przywołana, pochodzi z jednego z tych kongresów. Właściwie coroczne kongresy były w jakiś sposób zaprojektowane przez księdza kardynała. Były to kongresy międzynarodowe, naprawdę stojące na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że to jest też zobowiązanie dla uczelni, żebyśmy tę inicjatywę księdza kardynała nadal kontynuowali, nadal podejmowali. Ksiądz kardynał był wielokrotnie obdarowywany tytułami doktora honoris causa przez wiele różnych uczelni. Pamiętamy, że był prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, która między innymi miała w swoim zarządzaniu uczelnie katolickie. W związku z tym podróżował po całym świecie. Był człowiekiem, który był postacią niezwykle rozpoznawalną właśnie w świecie nauki katolickiej, zarówno w uczelniach tak egzotycznych jak katolickie fakultety czy uniwersytety w Chinach, jak i oczywiście tutaj w naszej części Europy. Ja mam taką osobistą satysfakcję, że po doktoracie honoris causa, który ksiądz kardynał otrzymywał na Uniwersytecie w Bratysławie, pamiętam, że podszedłem wtedy do księdza kardynała i tak nieśmiało zapytałem się go, czy moglibyśmy mieć nadzieję, że zechce przyjąć taki tytuł ze strony Uniwersytetu Poznańskiego. I ponieważ uzyskałem pozytywną odpowiedź, wszcząłem wtedy, będąc dziekanem Wydziału Teologicznego, wszcząłem wtedy działania na rzecz właśnie tego doktoratu, o który zresztą wystąpiły dwa wydziały, zarówno nasz Wydział Teologiczny, jak i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego. No i wielką satysfakcją było to, że mogliśmy ten doktorat księdzu kardynałowi wręczyć. To był człowiek, który uprawiał prawo w sposób bardzo głęboki. To znaczy, chodzi mi tutaj o podkreślenie tego, że ksiądz kardynał zajmował się też filozofią prawa, a więc tymi najgłębszymi korzeniami. W dobie, w której dzisiaj mamy bardzo wiele niepokoju wobec rozumienia prawa, przede wszystkim cywilnego, ale skoro mamy te problemy w świecie cywilnym, to wiadomo, że one też rzutują na przestrzeń kościelną, na przestrzeń prawa kanonicznego. Ksiądz kardynał był właśnie człowiekiem, który potrafił ukazywać głębie prawa, ukazywać jego najgłębszy korzeń. To trochę takie chaotyczne uwagi, ale zbierając je tak sumarycznie, chcę powiedzieć, że był ksiądz kardynał przede wszystkim człowiekiem Kościoła, był człowiekiem uniwersytetu i był wreszcie człowiekiem zatroskanym o prawo kanoniczne, które jest w służbie człowieka. Myślę, że to są takie podstawowe cechy jego charakteru, a przy tym wszystkim, trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, był przyjacielem naszego środowiska.
Też tak jak ojciec dyrektor mówi, nawet w krajach buddyjskich, gdzie no wiadomo, że katolicyzm czy w ogóle chrześcijaństwo jest w jakimś znikomym procencie, też bardzo zabiegał, dbał o to, żeby katolicka szkoła była rzeczywiście katolicką, żeby jak gdyby nie odstąpiła od tego, co jest ważne, istotne, od swoich wartości, od tego, co ją w jakiś sposób, co wyznacza. I pokazywał cały czas jakieś też priorytety, nawet tam, gdzie było to, można powiedzieć, trudne, a czasami w Europie od tego odstępujemy czy liberalizujemy. On jednak cały czas był człowiekiem, głosicielem prawdy i ciągłości życia Kościoła bez jakichś rewolucyjnych zmian.
Tak, myślę, że tak jak mówimy o ewangelizacji przez kulturę, tak w przypadku księdza kardynała można było mówić o ewangelizacji przez naukę. Naukę rozumianą bardzo rzetelnie, jako naukę szukającą właśnie prawdy i zmagającą się z pytaniami bardzo fundamentalnymi, pytaniami podstawowymi, dlaczego, pytaniami o arche, o praprzyczynę, o prapoczątek wszelkiej rzeczywistości. I tak jak właśnie ojciec wspomina tutaj, mówiąc, cytując ojca dyrektora, rzeczywiście no warto zauważyć, że z wielką taką pasją on próbował, nie tylko próbował, ale realizował to, wprowadzał po prostu tę przestrzeń nauki katolickiej, szkół katolickich, wydziałów czy uniwersytetów katolickich w krajach radykalnie niekatolickich. Ale tak jak wspomniałem, myślę, że to był zabieg nie tylko, że tak powiem, ilościowy, zmierzający do tego, żeby było jak najwięcej tych obiektów, ale był to zabieg na wskroś ewangelizacyjny. On wiedział, że w tych szkołach, jeżeli one będą renomowane, jeżeli będą utrzymywane na dobrym poziomie, będą kształcili się ludzie różnych wyznań, różnych orientacji światopoglądowych i w ten sposób oni uzyskają dostęp do prawdy wiary, będą mieli taką szansę i będą mogli po prostu z tej prawdy wiary skorzystać, przyjmując ją dogłębnie w swoim życiu, krótko mówiąc, przyjmując chrześcijaństwo. Oczywiście to była kwestia tych krajów egzotycznych, ale tak jak ojciec wspomniał, także to była kwestia, która dotyczy reewangelizacji czy nowej ewangelizacji, rechrystianizacji krajów europejskich. I tutaj ksiądz kardynał także oczywiście no bardzo mocno angażował się w to, żeby wprowadzać uczelnie katolickie na nowo w przestrzeń zlaicyzowanej Europy.
Tak, tutaj podczas tego spotkania u nas w Toruniu na uczelni zacytował słowa papieża Franciszka i mówił tak: uważam, że Europa powinna być rodziną narodów, jeśli będą one w stanie umiejętnie łączyć ideał pożądanej jedności z właściwą każdemu różnorodnością, doceniając wartości poszczególnych tradycji ze świadomością swej historii, korzeni, uwalniając się od licznych manipulacji i fobii, bo temu też jakoś tak ulegamy, prawda, czy poddajemy się różnego rodzaju prądom, które próbują nas też wykorzenić, czy pozbawić korzeni, na których zbudowana jest kultura, historia Europy.
To rzeczywiście jest chyba główna bolączka naszej współczesnej cywilizacji zachodniej, cywilizacji europejskiej, ta swoista chrystofobia, to ten lęk przed Chrystusem, lęk zupełnie nieuzasadniony, lęk, któremu towarzyszy zarazem agresja i próby rugowania prawd katolickich z życia publicznego. Obserwujemy to w różnych przestrzeniach, obserwujemy to także, niestety to trzeba podkreślić bardzo mocno, w ostatnich latach w Polsce, gdzie chrześcijaństwo staje się rzeczywistością pogardzaną, rzeczywistością marginalizowaną, rzeczywistością, której próbuje się pozbawić, odmówić prawa głosu. Wszelkie próby nazywania prawdy prawdą, dobra dobrem, zła złem zaczynają być traktowane jako przejaw mowy nienawiści, jako przejaw jakichś fobii w stosunku do ideologii, a więc jakichś ideologofobii. I tutaj rzeczywiście wiemy doskonale, że to jest sprawa, zdajemy sobie sprawę z tego doskonale, że to jest sprawa niezwykle fundamentalna. Bez przywrócenia fundamentów trudno jest budować przyszłość. Dzisiaj bardzo wielu ludzi, bardzo wielu polityków mówi o przyszłości, bardzo wielu ideologów mówi o przyszłości. No ale trzeba pamiętać bardzo mocno, że przyszłość wyrasta z naszego dziś i wyrasta też z naszego wczoraj, z naszej przeszłości, z naszej historii. Pamięć i tożsamość to są te dwa słowa, które zostawił nam w testamentalnej książce święty Jan Paweł II. I myślę właśnie, że to, co było domeną też działań księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, to było ocalanie i przywracanie tej pamięci po to, żeby budować tożsamość współczesnych społeczeństw, tożsamość współczesnej kultury, tożsamość współczesnego człowieka.
Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję także bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Wspominaliśmy święta pamięci kardynała Zenona Grocholewskiego.